Pan niech będzie Panu Bogu. Cieszę się, że możemy być na tym miejscu, że możemy się zgromadzać bez przeszkód. Jest to wielka łaska Boża i nie wszyscy nasi bracia i siostry mają tą możliwość. I chciałbym, żeby w naszych sercach była wdzięczność do Boga za to, że możemy w każdy czas przychodzić do Niego, modlić się, zgromadzać się, mieć społeczność ze sobą i z Ojcem. Chciałbym przeczytać fragment Słowa Bożego z listu Pawła do Efezjan, 3 rozdział. Od 14 wiersza. List Pawła do Efezjan, 3 rozdział, 14 wiersz. Dalej. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. I jeszcze dalej. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójnie i pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego dotąd. Wiecie, w ostatnich nabożeństwach tak przewijał się ten temat miłości, jedności i jest to jedna z takich rzeczy, która bardzo mi leży na sercu. To ta jedność, która powinna być między nami, między członkami Kościoła Jezusa Chrystusa. I tatuś chyba ostatnio usługiwał o tym z modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, te słowa, gdzie praktycznie ta cała modlitwa została poświęcona temu, jak ta jedność ma nasza wyglądać. I jak bardzo Jezus Chrystus zabiegał. W tym czasie, kiedy miał wiele zmartwień na głowie, tak? Miał inne rzeczy. Wiedział, co go czeka. Czekała go śmierć męczeńska. On w tym momencie prosił o jedność dla Kościoła. Prosił o to, abyśmy byli jedno. A tą jedność możemy znaleźć w miłości Jezusa Chrystusa. I w tej miłości powinniśmy się uczyć. Aby tą miłością się napełnić, musimy się pozbyć tego, co jest w naszym ciele, w naszym sercu. To, co potrafi się rodzić przeciwko braciom, siostrom, w małżeństwie, przeciwko dzieciom. Gniew, który może tą miłość zakryć. I to słowo, które tutaj Paweł do Efezjan kieruje, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez ducha jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żebyście byli wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Ta miłość, ten zwrot mi się tak spodobał, wkorzenieni i ugruntowani. Ta miłość nie może być taka powierzchowna, że kiedy jest dobrze, kiedy jest miło, kiedy brat się do mnie uśmiecha, tak, kiedy coś dobrego, czy siostra dobrego coś dla mnie zrobili, to wtedy ja mam tą miłość. Ale kiedy krzywo się na mnie spojrzał, kiedy może coś usłyszałem, jakieś napomnienie od niego, to nagle ta miłość ucieka. Nagle w miejsce miłości przychodzi złość, zawiść. Ta miłość ma być w nas wkorzeniona i ugruntowana. To znaczy, że kiedy przyjdzie susza, to będziemy jeszcze mieli korzenia, aby czerpać wodę z ziemi. Kiedy przyjdzie jakieś niepowodzenie, to ta miłość w nas będzie. Ona nie odpłynie tak nagle, nie zostanie wyrwana. Abyście mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Pełnia Boża jest w miłości właśnie, okazuje się. Czy poznaliśmy już miłość Chrystusową? Która przewyższa wszelkie poznanie. Czy możemy ją poznać? Mamy się tej miłości uczyć i kiedy Jezus został zapytany o najważniejsze przykazanie, tak ostatnio też nad tym myślałem, nie powiedział, że wszystkie są jednakowo ważne, ale wskazał właśnie te, które mówią o miłości do Boga i o miłości do bliźniego. I powiedział, że w tych przykazaniach zawierają się pozostałe. Powinniśmy więc całą naszą siłę i tę gorliwość przykładać do tego, aby ta miłość nas wypełniała. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do naszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec. Paweł tak mocno kładzie nacisk na to, że mamy być jedno. Jeden jest Jezus, jeden jest Bóg i my możemy mieć tą społeczność, możemy być też jedni w Jego Duchu Świętym. I dałby Pana, abyśmy chcieli tą jedność budować, bo ona sama nie przyjdzie, ona sama się nie pojawi. My mamy tę jedność budować przez właśnie miłość Bożą, przez Ducha Świętego, pozbywając się z nas tego, co jest przeciwko tej miłości, co jest przeciwko tej jedności. Niech Bóg nas tak dotyka. Ja myślę, że nie na darmo Bóg kieruje te słowa tak do naszego zboru i też do mojego serca. Gdy szatan próbuje właśnie uderzyć w to miejsce, aby podzielić zbór, aby podzielić braci. A my musimy nie zaspać, musimy być trzeźwi, czujni i właśnie patrzeć, czy ta nasza jedność jest zachowana. Czy może już nie ma jakiejś tam dziury i być może szatan już wlewa swój kwas, aby to wszystko zniszczyć, aby to zburzyć. Niech Bóg nas zachowa i walczmy o tą jedność, budujmy tą jedność między nami. Amen.
Chwała Bogu. Pozdrowienia od baptystów Świnoujścia. Niech was Bóg błogosławi. Ja chciałbym się dzisiaj podzielić takim fragmentem z Ewangelii Łukasza, 5 rozdział, od 17 do 26 wersetu. Jest to fragment znany dla tych, którzy Biblię czytają. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, od 17 wersetu. I stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść z powodu tłumu, weszli na dach, przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę i grzech, człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić, kto to jest, co bluźni, kto może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie. A Jezus poznał myśli ich i odpowiadając rzekł do nich, cóż to rozważacie w sercach waszych? Co jest łatwiej rzec? Odpuszczone są ci grzechy twoje, czy rzec wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, powiadam ci, wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. I zaraz wstał przed nimi, podniósł to, na czym leżał i odszedł do domu swego, chwaląc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i chwalili Boga i byli pełni lęku, mówiąc, niezwykłe rzeczy oglądaliśmy dzisiaj. Dzisiejszy fragment uczy nas i pokazuje kilka bardzo ważnych postaw. Po pierwsze, postawy, których powinniśmy unikać i postawy, których powinniśmy brać przykład. I tutaj widzimy człowieka sparaliżowanego. To jest człowiek, który nie może sobie sam pomóc. Jest sparaliżowany i nie może nic. I czasami jest w naszym życiu, że człowiek właśnie czuje się tak sparaliżowany. Chociaż chodzimy i mówimy i widzimy, to przychodzą czasem takie dni w naszym życiu, kiedy czegoś nie może zrobić. Kiedy chciałbyś, a nie możesz. Kiedy człowiek ze wszystkich sił się stara, żeby coś było dobrze, a nie wychodzi. I tutaj jest człowiek, który nie może sam sobie pomóc. Czasami się znajdujemy w swoim życiu w takiej sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie sobie sam pomóc. My byliśmy ostatnio w takiej sytuacji z naszą Emilcią, nie byliśmy w stanie jej pomóc, a chcieliśmy. Dziecko nasze, córeczka mała, to każdy swoje dziecko to chce, żeby jak najlepiej funkcjonowało, jak najlepiej jej się żyło, ale nie byliśmy w stanie. Słuchajcie, no chorowała, jak katar się pojawiał w jej życiu, to się naoskrzela i na płuca i szpital. Zawsze jak się katar pojawiał, to był szpital. I to tak przez półtora roku. No i sobie myślimy, co jest. Modlimy się na różne sposoby. I w nocy, i w dzień, i post. I prosimy innych o modlitwę. I nic, słuchajcie. Katar, oskrzela, płuca i szpital. Kiedy ostatnim czasem, w grudniu, ostatnio była w szpitalu, kiedy już z grudniu wyszła ze szpitala, oczywiście miesiąc czasu, znowu katar. Zawołaliśmy już lekarza do domu, żeby zobaczył, co jest. Przepisał antybiotyk, oskrzela, ale przepisał taki gorzki antybiotyk, że Emilcia tego nie była w stanie brać. Tu miała rok i parę miesięcy, więc nie była w stanie tego ruszyć. Wymiotowała i nic, słuchajcie. Nie przyjęła odruchy wymiotów. No to stwierdzi, Kasia już się spakowała do szpitala. Dożylnie antybiotyk. Słuchajcie, tak się powtarzało wiele razy, aż do czasu, kiedy Pan Bóg pokazał, że człowiek nie jest w stanie czasami nic zrobić. I to jest dobra sytuacja w Twoim życiu, ponieważ wtedy do Boga bardziej lgniemy, przychodzimy i prosimy Jego o pomoc. Bo dopóki jesteśmy w stanie sobie z czymś poradzić, to Pan Bóg gdzieś tam może być, ale jeszcze sobie radzę. Ale dopóki człowiek nie znajdzie się w takiej sytuacji, kiedy nic nie może zrobić, wtedy najlepiej jest nie obrażać się na Boga, tylko do Niego się przybliżyć. My staraliśmy się przybliżać cały czas do Niego przez ten czas i ogólnie przybliżać. I Pan Bóg, słuchajcie, uzdrowił ją. To było tak, że kaszel w nocy kaszlała aż tak sucho, aż się zaczęła dusić. Więc berodual, inhalacja z nebudem. Tak, już sterydy, żeby wszystko było dobrze, przepisali. I słuchajcie, kaszle, idzie po tym mieszkaniu, kaszle i patrzy na nią i Bóg powiedział, co ja uzdrawiam, jest zdrowe. I ona szła, kaszel, jakby wyszła z tego kaszlu. Już pół roku nie kaszle. Chodzi na boso wszędzie. Jak ma katar, to ma tylko katar. Nic się nie dzieje więcej. Po prostu co Bóg uzdrawia, Bóg powiedział, co ja uzdrawiam, jest zdrowe. I my myśleliśmy sobie, no zobaczymy później. Nie? Człowiek sobie zawsze myśli, że może to tak sam sobie wymyślił, ale rzeczywiście do tej pory od grudnia upłynął już do czerwca tego dnia. Słuchajcie, ani razu nie poszło dalej. Jak miała katar, to tylko katar. Jak kaszelek, to tylko kaszel. Po jednym dniu przechodziło. Słuchajcie, warto jest modlić się. Taka zachęta, że czasami jesteśmy w takiej bezsilnej sytuacji, ale wtedy tym bardziej lgnijmy do Boga. Miejmy też ludzi, którzy będą się modlić. Ten człowiek, który był sparaliżowany, on nie mógł sobie pomóc. On potrzebował przyjaciół, którzy by go przynieśli. I my też potrzebujemy zbór. Potrzebujemy siebie jako wierzących, żeby nosić się w modlitwach, modlić się o siebie nawzajem. To jest bardzo, bardzo ważne. I co najważniejsze, to przyprowadzić do Jezusa. I kiedy ten człowiek został przyniesiony przez jego przyjaciół, nie było miejsca. Nie? Tam ludzie się pchali, tłumy się pchały. To czasami są tacy ludzie, którzy gdzieś tam chcą coś od Jezusa popatrzeć, ale przeszkadzają innym do Niego dojść. I my też musimy uważać, żebyśmy my czasem nie byli takimi ludźmi, którzy jakby przeszkadzają innym ludziom przyjść do Jezusa Chrystusa swoją postawą, swoim zachowaniem, swoim słownictwem i tym wszystkim, co prezentujemy, żebyśmy byli zachętą dla Jezusa, a nie ludźmi, którzy tutaj stali i z powodu nich nie mogli dojść do Jezusa, żebyśmy też nie byli takimi, że stoją, patrzą się, ja patrzę, nie? Żebyśmy aktywnie brali udział, też patrzyli, kto przychodzi do Jezusa, pomagali, a nie, że ja tu jestem już wierzący 25 lat, nie? No już, a ty ile jesteś? No ja jeszcze nie. No to się przesuń, ja pierwszy muszę usiąść. Żebyśmy pamiętali o tym, że im więcej, większy staż w Chrystusie, tym powinna być większa pokora, nie? No jak moje dzieci. Małe są, to się kłócą ze wszystkim, o wszystko się chcą kłócić, o wszystko się chcą bić. Ale jak widzę dzieci, które są już takie dorosłe, jak brata Waldemara, i by się zaczęli kłócić o jakąś rzecz, to już jest coś nienaturalne, nie? To już są starsi, już nie wypada. Ja tak samo jest w kościele. Czasami niektórzy są tacy mali w wierze duchowo, że się czasami kłócą o wszystko, ale to świadczy o niedojrzałości. A my chcemy być dojrzałymi chrześcijanami i uczyć się ze Słowa Bożego, żeby wzrastać z chwały w chwałę i z wiary w wiarę. I tutaj pojawia się dach. Przez dach chcieli spuścić. I tutaj właściciel dachu, myślę, że wyraził zgodę. Nie? Nie, ktoś rozwala dach. Na przykład tutaj ktoś by przyszedł, słuchajcie, rozwalamy wam dach. No ale zaraz, to jest mój dach, zapłaciłem 50 tysięcy, robota i wszystko i to i tamto. Nie tak szybko, to jest porządny dach, to jest dachówka normalnie, że hej, on musiał się zgodzić. Słuchajcie, poświęcił dach. Nie bój się poświęcić jakiejś rzeczy dla Jezusa. On poświęcił ten dach, żeby tego człowieka spuścić, opuścić przed Jezusa. I zobaczył wielkie rzeczy. Zgadzacie się? I tak samo jest w twoim życiu. Nie bój się poświęcić domu dla grupy domowej. Na przykład. Nie bój się poświęcić złotówkę na zbór. Nie bój się, taką przysłowiową, nie bój się poświęcić trochę paliwa w baku, żeby przywieźć siostrę, która nie może chodzić na nabożeństwo. Nie bój się poświęcić, ponieważ Bóg będzie ci pozwalał też oglądać wielkie rzeczy. On mógł obejrzeć cud. Człowiek, który nie mógł chodzić, wstaje i chodzi. I tak samo jest w naszym życiu. Mnie to zachęca do tego, abyśmy nie bali się poświęcać rzeczy swoich, swojego czasu, swoich talentów na Bożą chwałę, bo jest z tego błogosławieństwo, przynajmniej z tego tekstu wynika, że on mógł oglądać to, czego nigdy by nie obejrzał, gdyby nie pozwolił rozwalić trochę dachu. I tak samo jest w naszym życiu. Pozwalajmy poświęcać Bogu swoje rzeczy na Jego chwałę. I tutaj kolejna rzecz to jest, są ludzie, którzy faryzeusze, oni zazwyczaj tam, gdzie Pan Jezus, on byli i albo jakieś pytanie podchwytliwe, albo jak Jezus coś dobrego zrobił, to jest diabeł zrobił, jak Jezus jakąś naukę dał, to nie jest według prawa zakonu, wbrew prawu zakonu. I oni to są ludzie, którzy są niby wierzący, ale giną. Dlaczego? Bo nie mają poznania. Lud mój ginie, bo nie ma poznania. I to jest bardzo ważne, żeby zabiegać, dążyć do tego, aby poznać. Poznać Słowo Boże głębiej, poznać Jezusa Chrystusa, poznać Ojca, Ducha Świętego, poznać wszystko, co jest związane z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że w tym świecie diabeł bardzo imituje cuda Boże. Bardzo podrabia Słowo Boże. Ktoś powiedział, że diabeł jest w stanie wydrukować całą Biblię, zapłacić za całą Biblię na druk, na tysiące Biblii, żeby tylko jeden werset zmienić. Tylko jeden. Nie jest w stanie to zrobić. Dlatego pamiętajmy o tym, że on oszukuje, on podrabia i im bardziej poznajemy Słowo Boże, tym łatwiej, trafniej rozpoznajemy Boga. Coś się dzieje i mówimy, Pan to jest. Albo nie, no to nie jest Pan, a Pan jest, nie? To tak jak Samuel. Samuelu, Samuelu. Samuel poszedł do Heliego. Potem znowu Samuelu, Samuelu. W końcu Samuel powiedział, Pan to jest. Heli, Pan to jest. Heli miał, poza tym wszystkim, że dzieci nie karcił, to jednak potrafił rozpoznać, a za trzecim razem, że Pan woła Samuela. I tak samo jest w naszym życiu. Dążmy do poznania Słowa Bożego, żebyśmy umieli rozpoznać, gdzie Duch Boży wieje, czy Pan to jest, czy nie. Bo diabeł będzie podrabiał, będzie oszukiwał. Będą fałszywi nauczyciele powstawali. I my musimy mieć poznanie. Poznanie w każdej dziedzinie naszego życia, we wszystkim, co tylko jest. Nawet w tych sferach takich, kiedyś na studiach, w seminarium, jedno małżeństwo było, że powiesili sobie takie dzwoneczki, takie w domu, że tam wiatr zawiał, to dzwoniło. A w kulturze gdzieś tam chińskiej to jest wyganianie duchów, taki odstraszacz duchów. I my tam z jednym bratem, żeśmy powiedzieli, że słuchajcie, to jest coś okultystycznego. A co to takiego złego, nie? To przecież fajnie dzwoni, ładnie dzwoni i nic złego się nie dzieje, tylko piękny dźwięk. Lud ginie, bo nie ma poznania. I słuchajcie, mieli cały czas kłopoty, cały czas mieli problemy. Gdzieś policja, ona była spoza Polski i cały czas policja nachodziła, cały czas coś im się działo w życiu złego, niedobrego i my powiedzieliśmy, to może być źródłem tego, że macie brak błogosławieństwa. To jest przecież tylko trochę metalu. Ale korzeń tego wszystkiego nie jest w Biblii, tylko w okultyzmie. Wyganiacz duchów. I słuchajcie, po niedługim czasie wyrzucili to i się wszystko uspokoiło. I to mnie też uczy, żeby dbać o to, żeby poznawać Boga, poznawać Jego Słowo, ponieważ lud mój, Bóg mówi, mój lud ginie, gdyż brak mu poznania. Czyli możesz ginąć, możesz schnąć, możesz cierpieć tylko dlatego, że nie masz dobrego poznania Słowa Bożego. Dlatego zabiegaj o to, żeby poznawać wolę Bożą. I kolejna rzecz, są tutaj ludzie, którzy się zdumieli, którzy oddali chwałę Bogu, którzy go wywyższyli, że są też tacy ludzie, którzy oddają Bogu chwałę, że są ludzie, którzy szukają Boga, są ludzie, którzy szukają Jego woli i rzeczywiście to, co się dzieje za sprawą Jezusa, że uzdrawia człowieka, jest jakby wynikiem oddania chwały Bogu. Zawsze jak ktoś coś uczyni, jakiś cud Bóg uczyni, czy będziesz widział jakiś cud i to nie będzie na chwałę Bożą, tylko na chwałę człowieka albo na chwałę czegokolwiek innego, to nie jest od Boga. Ponieważ wszystko, co Bóg robi, jest na Jego chwałę i po tym też możemy rozpoznać. I ciekawa rzecz, że zanim Pan Jezus uzdrowił tego człowieka, to powiedział, że odpuszczone są ci twoje grzechy. Nie tak nieodwrotnie. Uzdrowi, uzdrów mnie Boże, to przestanę grzeszyć. Nie? Najpierw mnie uzdrów, ale Bóg pokazuje, że najpierw musi być dusza uzdrowiona, przebaczenie grzechów i człowiek musi się spotkać osobiście z Jezusem Chrystusem. To nie jest tak, że mama za mnie się pomodli i załatwione. Nie załatwi to tego nic, jeśli człowiek sam osobiście nie przyjdzie do Jezusa Chrystusa. Nawet jak rodzice się modlą za mnie, nawet jak dziadki się modlą, nawet jak cały zbór się modli, nieustannie za mnie. Jeśli ja sam nie przyjdę i nie, osobiście nie spotkam się z Jezusem Chrystusem, to się nic nie zmieni tak naprawdę. Gdyby ten człowiek osobiście nie był położony przed Jezusa, nic by się nie wydarzyło. On musiał się spotkać z Jezusem w taki czy inny sposób. I tak samo jest w naszym życiu, że jeśli sami osobiście nie będziemy dbać o relację z Jezusem, to nie zastąpi tego żadna modlitwa czyjaś za ciebie i za mnie. Wtedy jest największy wpływ Boży na mnie i na ciebie. I musimy to uczynić takim swoim osobistym. Takie osobiste spotkanie z Jezusem. I wtedy rzeczywiście będziemy doceniać wszystko. I krzyż Chrystusa będziemy doceniać to, co Jezus zrobił za nas na krzyżu. Bo jak wszyscy za mnie wszystko zrobią, to jaki to koszt ponosić zbawienia? Jaki to koszt? Nie muszę się modlić, się pastor pomodli. Zbór się pomodli i tutaj ja poproszę się modli i wszystko załatwione. Ja nie muszę w ciągu tygodnia nic robić. Więc słuchajcie, ważną rzeczą jest, żeby samemu przychodzić osobiście do Jezusa Chrystusa. I na zakończenie taki przykład usłyszałem ostatnio od Ukraińca, brata wierzącego. Powiedział taki przykład ciekawy. Ojciec mówi do swojego 10-letniego syna: synu, chcę, żebyś zarobił 10 zł, no na złotówki to zamienił, 10 zł i przyniósł mi i pokazał. No to syn, co to trudnego. Poszedł do mamy i mówi: mama, daj 10 zł. No to mama dała 10 zł, a ojciec siedział przy kominku. Przynosi: proszę tato, 10 zł. Tata wziął 10 zł i rzucił w ogień. On tak patrzy, okej, okay, wrzucił to, wrzucił. Chcę, żebyś zarobił 10 zł i przyszedł i przyniósł mi. No to poszedł do wujka. Wujek, daj 10 zł. No to wujek dał mu 10 zł. No to on przyszedł do taty, mówi: tato, mama nie dała, nie? Tato, proszę 10 zł. Tata wziął 10 zł, wrzucił w ogień. Syn tylko popatrzył, no trudno. Ale przyszedł czas, kiedy sąsiad przyszedł do jego syna i mówi: słuchaj, dam ci zarobić 10 zł, ale musisz mi ogródek przekopać, przeorać, tam masz takie pług taki, żebyś sam mógł to zrobić. Mówi: trochę pograbić, trochę przyciąć trawnik. Narobił się, że hej, mówi: proszę, 10 zł zarobiłeś. No to syn sobie przypomniał ojca, mówi: a, mam. Idzie do ojca: tato, 10 zł mam. Tata wziął 10 zł, rzucił w ogień. A syn szybko rękę wyciągnął do ognia, złapał 10 zł i wyciągnął. Ojciec mówi: to zarobiłeś. I tak samo jest, słuchajcie, z naszą relacją z Bogiem. Że jeśli wszyscy za mnie wszystko zrobią, to jest takie łatwe. Och, jejku. pomodlił się pastor, pomodlili się starsi. Ja nie musiałem żadnego koszta ponieść tego, żeby się modlić trochę dłużej, żeby trochę się wysilić. Ale Bóg oczekuje, że my osobiście też jakiś wkład będziemy mieli w to, co On robi w naszym życiu, żebyś to bardziej doceniał, że jak coś dostaniesz, to to będzie takie cenne i twoje. I że jak gdzieś coś, to nie pozwolisz, żeby to upadło. Nie pozwolisz, żeby to gdzieś się zmarnowało. Nie? Nabożeństwo nie pozwolę, żeby nie przyjść na nabożeństwo. Nie, bo to jest moje. Nie? Żeby osobiście doświadczać Bożego działania w swoim życiu. I tego życzę wam i sobie, abyśmy każdego dnia, na każdy dzień osobiście przychodzili do Jezusa, mieli ludzi, którzy nas przynoszą w modlitwie, bo czasami potrzebujemy. Bóg ciebie nie zrobi indywidualistą. O, nie potrzebuję nikogo, sam się pomodlę. Potrzebujemy siebie nawzajem. Modlić się o siebie nawzajem. Czasami żadne sprawy nie pójdą do przodu o krok, jeśli nie poprosisz braci starszych o modlitwę. Jeśli zboru nie poprosisz, nic nie pójdzie do przodu, bo Bóg uczy nas zależności od siebie, a nie, że nie potrzebuję, poradzę sobie. Nie poradzisz sobie, musisz poprosić. Czasami trudno jest poprosić, ale Bóg chce nas uczyć w ten sposób takiej zależności od siebie nawzajem. Pamiętajmy, nie bój się poświęcić jakiejś rzeczy na Bożą chwałę przysłowiowego dachu, bo Bóg może dać ci oglądać wielką rzecz. Jeśli ty otworzysz swój dom, otworzysz swoje rzeczy, talenty dla Niego i nie będzie ci tego szkoda. Bóg może objawić ci i pokazać wielki cud i wielkie rzeczy. Pamiętajmy o tym, aby przynosić innych w modlitwie, modlić się o dzieci, modlić się o siebie nawzajem, ponieważ Bóg wysłuchuje modlitw. I nie bądźmy jak ten tłum, który gdzieś tam zapycha się, tu a pierwszy byłem, bro. Ktoś nowy przychodzi do zboru, ale gdzie tam go tam nie widzę, nie? A pierwszy, ja tu moje miejsce. I siada, wszyscy siedzimy na swoim miejscu. Pamiętajmy, że jeśli się pojawi nowa osoba, nie siadaj na swoim miejscu, ale powiedz, proszę, usiądź. Proszę. Nie? To jest właśnie to, bo tutaj tłum zapchany był, Jezusa słuchali, oni po prostu chcieli mieć pierwszeństwo. Ale, no i znalazł się sposób, ale żebyśmy my właśnie nie byli takim tłumem, który siada i nie zauważa tych, którzy rzeczywiście też chcą przyjść i skorzystać. I nie bądźmy jak faryzeusze, oczywiście. Miejmy poznanie. Walczmy o to, żeby czytać Biblię, poznawać Jego Słowo i doświadczać Jego mocy w swoim życiu, żeby nie dać się zwieść. Jezus uczynił cud, a faryzeusze powiedzieli, to niedobre. To nie jest od Boga. Dlatego, żebyśmy my też nie byli takiego nastawienia, ale żebyśmy mieli serca wyczulone i mieli rozpoznanie Bożego prowadzenia. Amen.
Chwała Bogu, kochani. Cieszę się, że znowu mogę być pomiędzy wami. Zawsze się cieszę. Chociaż czuję się, jak do was przyjeżdżam, jakbym nie wyjeżdżał z domu. Wiecie, jadąc tutaj, no, byłem jakiś czas sam. Sara była tutaj. Miałem czasu trochę na przemyślenia i tak chciałem się nimi podzielić z wami. Ale zanim dojdę do tego, co chciałem powiedzieć, to tak jadąc tutaj do was na trasie zobaczyłem, przejeżdżałem koło jednego z kościołów katolickich. Była taki ciekawy napis na nim. Ratuj duszę swoją. Tak sobie pomyślałem, taki przeciętny katolik, który wchodzi do kościoła, to on sobie pomyśli, z czego on ma duszę swoją ratować. Przecież on ma czyściec. To nagrzeszę teraz, umrę, a i tak będę w niebie za jakiś czas. A tak sobie potem dalej pomyślałem, że myślę, że ten napis, na pewno w tym było jakieś kierownictwo Boże. Tak sobie pomyślałem, ale przecież nie każdy jest taki. Są ludzie, którzy czują, którzy coś szukają. Tak myślę, że widząc ten napis, może się zastanowił jednak, a może ja mam z czego się uratować, może... Nie wiem, tak do mnie to przemówiło, wiecie, bo tak sobie dalej myślałem, idąc tym tropem, tak sobie pomyślałem, czy może ze mną jest wszystko w porządku zawsze, czy może ja też muszę się z czegoś jeszcze ratować. I tak w nawiązaniu może tutaj brat Marcin, jak rozpoczynał swoją pierwszą usługą, nawiązał do tego, że dziękuję, że mamy jeszcze tę możliwość, tak, się zbierać w pokoju. No bo teraz wiadomo, wszyscy wiemy, jakie mamy czasy. Są coraz gorsze, coraz dziwniejsze i nie tylko dla tego świata, ale i dla kościołów chrześcijańskich. No i przejdźmy może do pierwszego fragmentu, który chciałbym się podzielić. To jest z Ewangelii Marka, 8 rozdział, 11 werset. I wyszli faryzeusze i zaczęli z nim rozprawiać, a wystawiając go na próbę, żądali od niego znaku z nieba. I westchnąwszy w duchu swoim, rzekł: czemu ten ród żąda znaku? Zaprawdę powiadam wam, że temu rodowi znak nie będzie dany. I opuścił ich, wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Wiecie, jest drugi też fragment taki podobny, gdzie lud w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, nie będę już też czytał, gdzie lud też żąda znaku, Jezus też odmawia. Wiecie co? Jak sobie pomyślałem, że mamy czasy w Kościele, gdzie wszyscy szukają znaków. Coraz więcej ludzi szuka, żeby spotkania były jakieś nieefektywne, a efektowne. Żeby działy się wielkie uzdrowienia, żeby działo się nie wiadomo co, a słyszeliśmy przed chwilą, jak brat Marek mówił, prosta modlitwa i córcia została uzdrowiona. Wiecie, trochę mi się łza zakręciła wokół, bo jak byłem małym dzieckiem, to miałem bardzo podobny problem. U mnie rodzice też dużo się modlili, też właśnie dużo chorowałem. Moje choroby, katar się zaczynał zapaleniem krtani, potem oskrzeli, potem płuc i to w zasadzie każda choroba to była taka, że miesiąc, dwa leżałem w domu, pierwszą klasę, drugą to praktycznie w szkole mnie nie było. No ale dzięki modlitwie rodziców, wiecie, i zboru, no później Bóg tak dał, że te wszystkie moje dolegliwości odeszły. Dlaczego to mówię? Bo czytam ten fragment właśnie o cudach, gdzie coraz więcej cudów chcemy szukać, a czasami nie dostrzegamy, że te cuda oglądamy na co dzień w swoim życiu. Rodzą nam się dzieci zdrowe. Bóg na co dzień nam błogosławi. Jednym daje więcej, innym mniej, ale wierzę, że każdemu na tyle, ile mu jest potrzebne. Mamy za co dziękować. To są wielkie cuda. Wiecie co? Kolejny cud, jaki oglądam dla mnie, to jest to, że Pismo się wypełnia. Te czasy, które mamy teraz, to wszystko jest opisane w Biblii. Wiecie, i dla mnie z jednej strony to jest radość, że mogę to oglądać, a z drugiej strony strach. Bo niby mam pewność zbawienia, ale wiecie co, to jest taki czasem, tak sobie myślę, strach. Czy przed tym, czy ja na pewno do tego wzoru Jezusa zawsze dążę, wiecie, który dał nam, został nam dany w Jezusie i tak. Chciałbym dalszy fragment przeczytać, wiecie, właśnie, bo niedawno rozmawiałem z takim jednym bratem od nas ze zboru. Prawdopodobnie on z tego fragmentu usługiwał, który ja chcę przeczytać, ale rozmawialiśmy na ten fragment, mnie w zborze wtedy nie było i tak moje oczy spojrzały właśnie na to, tak spojrzałem. Wiecie, to jest fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdział. Może cały ten rozdział przeczytamy, nie jest długi. Wyruszył tedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nim. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz, tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował za bramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem.
Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie, jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I rzekł Pan do Abrama po odłączeniu się Lota od niego: podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód, bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. I rozmnożę potomstwo twoje jak proch ziemi, także jeśli kto zdoła policzyć proch ziemi, również potomstwo twoje będzie mogło być policzone. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Wtedy Abram zwinął namioty i przybyłby zamieszkać w Dąbrowie Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Panu ołtarz. Wiecie, słyszeliśmy dzisiaj trochę o tej dojrzałości w chrześcijaństwie. Myślę, że Abram to jest taki wzór właśnie tego dojrzałego chrześcijanina. No i powstał spór, tak, tam wśród pasterzy i innych ludzi w dwóch obozach, tak, i Abrama i Lota. No i Abram daje Lotowi do wyboru pierwszy, ten przy podziale, tą część, tej części kraju, tak, w którą stronę iść. No Lot poszedł, popatrzył, tak, po ludzku mówiąc, myślę, że dobrze zrobił, tak, znalazł sobie miejsce, gdzie będzie miał żyzne gleby, gdzie będzie miał czym wykarmić swój trzodę, swoje owce, bydło, tak, stada wszystkie. Ale z drugiej strony, tak sobie myślę właśnie, że w tym życiu chrześcijańskim czasem ja jestem takim Lotem. Nie wiem, jak wy macie, ale staram się niby wszędzie pełnić wolę Bożą, starać się wszystko wypełniać, a czasem, kiedy mogę sobie zrobić coś lepiej, to zamiast się zastanowić, czy jest mi to potrzebne, czy pożyteczne, to wiecie, idę właśnie jak no po prostu, bo będzie mi lepiej, bo będzie mi lżej. Czasem sobie skrócę gdzieś drogę. A zobaczcie, od drugiej strony, Lot w Abramie miał przecież ogromny przykład. Czy on nie mógł zapytać o radę? Mogliby razem stanąć przed Bogiem, zapytać, co robić? Jak dalej znamy historię Lota, nie była taka różowa. A Abramowi Pan błogosławił jednak. I Abram dostał tę obietnicę, wiecie. Tak samo i my dzisiaj mamy taki wspaniały przykład Jezusa. A często, ja chciałbym powiedzieć, że często w tym przykładzie uchybiam niestety. Wiecie, a uchybiam głównie w tym, że ostatnio u nas w zborze był taki temat o miłości, o współczuciu. Bo znowu nawiążę do tych czasów, jakie mamy. Nieraz patrzę na tych ludzi. Z jednej strony powiem, że szkoda mi ludzi w krajach, gdzie teraz giną, szkoda mi chrześcijan, a z drugiej strony, wiecie, to jest takie ukryte, ale potrafię to w sobie znaleźć teraz, że jest taka radość, że jeszcze u mnie tego nie ma. Ale co będzie, jak przyjdzie? Co będzie, jak przyjdzie prześladowanie? Coraz bardziej do mnie dociera ten temat, wiecie, coraz bardziej myślę o tym. I kolejny brat u nas w zborze. Przepraszam, że ja dzisiaj się na braci powołuję, ale to są po prostu ostatnio takie obrazy, które do mnie strasznie przemawiają. Ten Lot, a kolejny brat wyszedł, on pracuje w szpitalu, wyszedł przed szpital i mówi: ludzie wychodzą, wydawałoby się, z tak czystego miejsca, sterylnego, uleczeni, tak? A mówi, wyszedł wieczorem, żeby tam odpocząć sobie trochę, był na dyżurze. I pierwsze co, rzucił mu się w oczy kosz na śmieci, który jest... przed szpitalem. To mnie bardzo dotknęło, bo powiedział, co w tym koszu się znajdowało. Mówi, ludzie wychodzący, przepraszam, że tak opiszę trochę, ale... Mówi tak, wychodzą pacjenci uleczeni, mówi, a tak, pełna popielniczka petów, jeszcze dymiących się. Mówi, nawet ludzie, no tam na izbę różne osoby przychodzą, mówi, wymiociny, pełno brudu, takiego, obok którego przejść się nawet nie chce, wiecie? I on mówi, że przyrównał to do swojego serca. I mówi, ile jeszcze jest rzeczy, zaczął sobie wyliczać, których się Bogu nie podoba. Mówi, i może, wiecie, do mnie to przemówiło, może to jest bardzo mocne porównanie, ale kiedy Bóg mówi o nas, że my mamy być tymi naczyniami, naczyniami do celów zaszczytnych, a my cały czas jeszcze gdzieś tam mamy niewymiecione rzeczy, to nie wiem, czy nasze ciało, nasze serce jest bardziej podobne do naczynia, nawet pospolitego, czy bardziej do tego śmietnika, który trzeba oczyścić. I wiecie, kochani, chciałbym was zachęcić właśnie, żeby... Nie mówię, że wszyscy mamy śmietniki, a nie naczynia, ale żeby przeglądać te nasze naczynia, przeglądać nasze serca. Bo wiecie, bo kiedy przyjdzie ten czas, może nie za naszego życia, ja nie wiem, może za naszego życia jeszcze do nas prześladowanie nie dojdzie, ale jeśli dojdzie, kochani, żeby nie okazało się, że z tego miejsca zostanie jedna czy dwie osoby, ale żebyśmy wszyscy mogli zostać razem w Panu. Amen.
Niech będzie chwała Panu Bogu łaskawemu za wspaniałe słowo, które Bóg dzisiaj do nas skieruje. Stracić coś dla Boga. Nie bać się stracić coś. Brat Marek mówił o tym gospodarzu, który zgodził się, żeby w pewnym sensie zniszczono jego dach. Ale przez to mógł zobaczyć wielki cud. Wielki. Mało tego, mógł zobaczyć, że Pan Jezus Chrystus ma moc odpuszczać grzechy. To, co myśleli, tylko Bóg może. A więc prosty wniosek stąd prowadził. Kim jest Jezus, tak? I brat Mateusz czytał o tym wyborze znany nam fragment. Abraham mówi, wybierz, jak pójdziesz w prawo, to ja w lewo. I obaj mieli oczy. Obaj. I Lot miał dobre oczy, i Abraham. I obaj wiedzieli, która strona jest lepsza. I Lot, skoro mam pierwszeństwo, wybrał tą lepszą. I Abraham mógł spuścić może oczy swoje i powiedział, straciłem okazję. Już się nie powtórzy. Straciłem okazję. Może takiemu młodemu nie powinienem dawać wyboru. Ale... A Pan Bóg mówi do Abrahama, po odłączeniu się Lota od niego, podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ, na południe, na wschód i na zachód. Bo całą ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu, całą tą ziemię. nic nie stracił, nie? Ale to fajna bajka, nic nie stracił, jaka fajna historia. Abraham nic nie stracił, mało tego zyskał, bo to Lot po pewnym czasie musiał nie tylko ziemię tą zostawić i uciec z niej, ale cały swój majątek i dobytek stracił. A Abraham był rozmnożony jak pod jego potomstwo, jak piasek morski, błogosławiony przez Boga. No nic nie stracił Abraham, ale fajna historia. I naprawdę nie mamy często przekonania, że jeśli my coś damy, to bezpowrotnie stracimy. Stracimy po prostu i koniec. No chcielibyśmy tak jak Abraham wyjść na tym. Chcielibyśmy. Powiem bardzo śmiesznej rzeczy, żeby tam zobaczyć naprawdę, co to znaczy stracić, jak nas boli serce, jak my nieraz stracimy. Mamy wspólny obiad i stoi półmisek. I na nim są połówki łódek, ale jedno jest całe, ktoś zapomniał rozkroić. Ja jak dzielę, jak jest duże łódko, to dzielę na dwa, ale takie są niektóre, ni to podzielić i zostawiam całe. I siedzisz tak troszkę, prawie w zasięgu ręki. Na co patrzysz? Na to całe. I ktoś przed tobą bierze to całe. Wie, że straciłeś. Już nie będzie na twoim talerzu. Następnego całego tam nie ma. Boli. Smutno jakoś. Czy to może się zwrócić? Czy jak dam złotówkę przysłowiową, o której mówił brat Marek, to jakoś mi się nie tylko zwróci, ale jeszcze Bóg wynagrodzi? Kochani, 100% pewne, że się zwróci tak, jak się zwróciło Abrahamowi, tak, jak się zwróciło temu właścicielowi domu. To dlaczego nie mamy takich może przeżyć, albo bardzo mało mamy? Bo nie daliśmy. Kochani, bo nie daliśmy. To trzeba coś dać, co boli. Dać, czegoś dusza nie chce dać. To trzeba dać wybór Bogu i pozwolić sobie zabrać, obojętnie co by to było. I pozwolić sobie zabrać, obojętnie co by to było. Trzeba stratę ponieść. Trzeba postąpić po Bożemu. I Bóg ci na pewno zwróci, 100%, że ci zwróci tak, jak zwrócił Abrahamowi, tak, jak zwracał wszystkim, którzy jakiekolwiek, powiem, straty, bo nie ma takich strat, które by Bóg nie wynagrodził. Ale trzeba dać. Ale trzeba może ten ból znieść, doświadczyć go. Trzeba uniżyć samego siebie, prawda? Trzeba. I wtedy na pewno dostrzeżemy, że to działa, po prostu działa. Jeśli nie damy, nie zapłacimy, jeśli dajemy coś, co nas nie boli wcale, no to oczywiście, że Pan Bóg nam nie zwróci. Nie doznamy tego uczucia tego błogosławieństwa. Ale jeśli dajemy coś, co nas kosztuje, można powiedzieć, że Abrahama wiele kosztował w tym momencie, ten wybór Lota. Mógł go wiele kosztować, tak? Ale on naprawdę, on był mężem wiary, on ufał Bogu, po prostu wiedział, że z Bogiem będzie lepiej. Nawet na tych gorszych ziemiach. A Pan Bóg mówi mu, podnieś oczy. Nie bądź smutny, nie bądź zawiedziony. Podnieś oczy. Popatrz w prawo, w lewo, w tył, za siebie. Przed siebie. Wszystko tobie dam. Coś pięknego. Bracia i siostry, jeśli tak będziemy postępować, Bóg nam naprawdę da. Spolegać na Bogu i nie wahać się zostawić, jeśli Bóg nakazuje, albo dać prawo wyboru innemu. jeśli jest ładna dziewczyna z Boże i trzech kawalerów. No każdy z nich chciałby właśnie, żeby to była jego żona. I każdy się stara jak może, żeby to była jego żona. A tak pozwolić Panu Bogu, tak jak Abraham pozwolił Lotowi. Panie Boże. I nagle patrzysz, że ten drugi wybrała tego drugiego. Och, a moje całe życie przede mną. I nie z nią. Całe życie przede mną. Całe życie. Tak jak Abraham. Całe moje życie. To moje wyjście. Już nie pójdę tam. To są te gorsze ziemie. A Bóg powie ci, podnieś swoje oczy, spójrz na tą siostrę. O! Tam jest skarb dopiero. Może większy, na pewno większy. Dla ciebie na pewno większy. Tak, Pan Bóg się nie myli, Pan Bóg daje, naprawdę daje i te cuda dzieją się. To nie jest tak, że przeczytaliśmy, czy usłyszeliśmy o dwóch rzeczach może, czy trzech będziemy słyszeć i mówimy, to są fajne historie, ale ja w życiu tego nie doświadczam. Nie, będziemy doświadczać. Będziemy. Dzisiaj też często przewijało się w usługach słowo dojrzałość. Chciałbym tylko jeden wiersz przeczytać i też o tym powiedzieć. Zapisany jest w liście Pawła do Koryntian pierwszym, 13 rozdziale. Pierwszy list Pawła do Koryntian, 13 rozdział i tylko jeden wiersz, 11. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Czy Paweł myśli tylko o ziemskim obrazie tego, że kiedyś był dzieckiem, był dziecięciem, no i oczywiście jako dziecko myślał, robił, pragnął jak dziecko, zachowywał się. Ale wyrosłem, no już jestem Paweł, już jestem w dojrzałym wieku, już nawet może mój bieg życia się chyli, już jestem dorosły. On o tym myśli, on o tym mówi? Czy po to mówi, żeby przypomnieć komuś jego dzieciństwo i jego teraz dojrzałość? Nie. Mówi o duchowych rzeczach. Tak? Mówi, że kiedyś był dziecięciem w duchowych rzeczach. Jako chrześcijanin, jako naśladowca Jezusa. Był dziecięciem i gdy był nim, to mówił jak dziecię, myślał jak dzieci i rozumował jak dziecię. Ale teraz, gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Czy jest to normalne? To, co Paweł mówi, czy jest coś niezwykłego, to, co ten Paweł przeżył i doświadczył? Co się z tym Pawłem stało? Czy to jest coś niezwykłego, czy to jest coś normalnego? Tak jak w życiu naszym ziemskim jest to normalne, że małe dzieci za chwilę stają się większe dzieci i dorosłe, tak? Przecież, gdy ktoś z rodziny długo nas nie odwiedza, tak? I widział ostatni raz nasze małe dzieci, tak? A później przyjeżdża. Często tak do nas przyjeżdżają i gdzie jest ten twój Pawełek? Ja ile razy jestem gdzieś tam w okolicach Warszawy i z bratem Chórym się widzę, on zawsze mówi, a jak ten mój Pawełek? On jakoś mu bardzo mocno podpadł, znaczy przypadł do serca Pawełek. Jak był i taki mały, coś tam musiało się niesamowitego, już nie pamiętam, co tam się musiało zdarzyć, co jemu tak to wryło. Wiem, coś jakieś było, jakieś takie no zachowanie Pawełka czy coś w tym rodzaju. I jak ten mój Pawełek już, jeszcze kiedyś mówię, Pawełek już jest tak, to już nie jest Pawełek. Tak, jak ten mój Pawełek? Pawełek już jest wyższy od ciebie, tak? Gdy ktoś przyjedzie nieraz do nas, tak, a nie było go dłuższy czas, to mówi, nie, to jest ten Pawełek, to jest ta Ania, tak, to jest ta Zuzia? Nie, no ja, tak? Ale kochani, czy oni się dziwią, że że jej dziecko, a teraz dorosłe? Co się stało? Chory? Choroba go dopadła, że z dziecka się stał dorosły? Nie. Dziwią tylko, że czas tak szybko przeminął, tak? Nie dziwią się temu, że jej kochany, co się stało? Przecież powinien być dzieckiem, nie? No nie dziwią się. Jest to normalne, że widzą dorosłego przed sobą, tak? Dziwią się tylko temu, że ten czas tak szybko przeleciał. Ale nie dziwią się temu, że oto z dziecka, z niemowlęcia ktoś się przeobraził w mężczyznę, tak? Czy w kobietę. Do tego się nie dziwią. Czy to jest dziwne? To jest normalne, że z dziecięcia wyrasta się do dorosłego. Czy to nie jest normalne? Nie powinno być normalne w naszym chrześcijańskim życiu. Byłem jak dziecię, a gdy byłem jak dziecię, to myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię i mówiłem jak dziecię. Ale teraz już jestem dorosły. A jakże wielu spotyka się chrześcijan, którzy, tak jak brat Marek powiedział, posuń się, bo ja już 15 lat, albo 50 lat, posuń się. Oj, nie, teraz mi się nie chce wierzyć, że ktoś by powiedział 50 lat. I zamiast być pokorny, najbardziej pokorny ze wszystkich w okolicy, mówi posuń się. Ale naprawdę wielu się spotyka ludzi, którzy w ogóle nie rosną duchowo. Ciągle są dziećmi i mówią jak dzieci i myślą jak dzieci. Kochani, wiecie, jakie to jest niebezpieczne, jaki to jest zły stan, twój duchowy stan, jeśli dalej, mimo upływu czasu, chodzisz do zboru, czytasz Pismo Święte, słuchasz Słowa Bożego, modlisz się, no robisz wszystko, co robi chrześcijanin, tak? A dalej jesteś jak dziecię? Nie rozwijasz się? Jest coś strasznie nienormalnego, jeśli ktoś się nie rozwija. I naprawdę bywają takie przypadki, szczególne przypadki, że na przykład ktoś się nie rozwija fizycznie, nie? I jest dalej mały, zostaje karłem. Jest to przykre? Jest. Dla niego jest bardzo przykre, dla wszystkich jest przykre. Coś się stało nie tak, coś jest nie tak w jego życiu. Powinien być już taki, tak? Ale chociaż często oni, a najczęściej, chociaż w myśleniu już są dorośli. Pamiętam takiego, na pewnej konferencji, takiego chłopca, który nie chodził. A z powodu tego, że był kaleką, było inwalidztwo. Ale wiecie, jak on pięknie myślał? Myślał, jak dorosły. I był w ogóle taki, był bardzo drobniutki, był taki pod tym względem fizycznym, powiem, był bardzo upośledzony. Nie. No wszystko takie małe. Ale jaki on był w myśleniu. Jak się z nim przyjemnie rozmawiało o Bożych rzeczach. Jak on znał Pismo Święte, jak on znał wolę Bożą, jak on mógł mówić o tym, co przeżywa z Bogiem. Naprawdę, piękne to było. A jaka tragedia, kochani, kiedy spotykasz chrześcijanina, który ani we wzroście, ani w rozumieniu, ani w mówieniu. Pytasz się go, czy oczyściłeś swoje życie, czy jesteś już dojrzałym, czy masz czyste serce, a po co mi czyste serce? Jak mam brudne, to idę do Pana Jezusa. Mówią jak dzieci. Rozumieją jak dzieci. Całkiem inne jest rozumienie dziecka, mówienie i zachowanie dziecka, a dorosłego. Choćby na przykład Paweł odnosi to, mówiąc, wcześniej mówiąc ten hymn o miłości, tak? Miłość. Czym jest miłość? Na czym polega miłość? Jakże wielu myśli, i tak na chwilę się odniosę, jakże wielu myśli o miłości, jak dzieci, ciągle, mimo że mają, no nie 100, ale 50 lat. A myślą o miłości jak dzieci. Ktoś niedojrzały, ktoś taki faktycznie dziecięcy myśli o miłości tak, nie wiem jak to powiedzieć, tak, no w takich kryształach samych, tak na różowo naprawdę myśli. Ja kocham swoją dziewczynę, tak? Zakochałem się i będę ją kochał całe życie. mówi tak, nie? Będę ją zawsze kochał, będę ją szanował i tak dalej, i tak dalej. Mówi jak dziecko. Fajne, mówi, słowa. Dzieci mówią ładnie słowa. Chociaż tam, wiecie, nie dalibyśmy ich gdzieś tam na jakiś występ w ONZ-cie, nie? Z tą mową. Ale cieszy taka mowa. I tacy ludzie myślą, że miłość to jest coś takiego, bo on jest teraz zakochany, jemu tak się wszystko podoba w niej i tak dalej. I och, jak będą mieli wspólne życie, to będzie bajka. Dziecko tak myśli o miłości, że miłość na tym polega, że jak jest zakochany, jak go wszystko pcha, jak nie może nawet zasnąć, bo musi o niej myśleć, a tylko ledwo się budzi, to znowu o niej myśli i mówi, ale miłość jest piękna, cudowna, jak wielka jest miłość w sercu. Może mówić wiele o miłości. Jak ja kocham Pana Jezusa, jak On jest dobry, jak ja doznaję przebaczenia, łaski, jak On mi błogosławi, jak On mi daje zdrowie, jak On mi daje siłę. Wiecie, taka fajna miłość, tak? Dziecięca, ale dziecięca miłość. A kiedy Paweł był dojrzały i pisze jako dojrzały o miłości, i mówi tak, miłość jest cierpliwa. Och, cierpliwa. No policz teraz wszystkie swoje, masz 5-10 lat małżeńskiego życia, pomyśl wszystkie swoje, wszystkie, choćby ostatnie zachowania, gdzie ci zabrakło miłości. I mówisz, nie może być tak, musi być tak, no jak to? O, dalej mówisz jak dziecko. Dalej patrzysz na to, że miłość to wtedy, jak wszystko, jak całe serce napełnione miłością, zachwytem i o niczym innym nie potrafisz rozmawiać i tylko byś całe życie na okrągło był z tą osobą. O, a miłość jest cierpliwa, a ty nie okazałeś miłości swojej żonie. Cierpliwości jej nie okazałeś. A to świadczy, że miłość twoja jest nie taka. Jak ty rozumiesz miłość jak dziecko dalej? Ileż razy mam być cierpliwy, się zapytamy, tak? No toż ile razy mam być cierpliwy? Przecież jestem, staram się. Nie, to jest napisane, miłość jest po prostu cierpliwa. Ile razy byś tej miłości nie dotknął, nie ruszył? To co z niej wyjdzie? Co się objawi, co się pokaże? No, cierpliwość. Jeśli tu by wisiała taka kawałek takiego, są takie instrumenty, takie cymbałki, nie cymbałki, nie wiem, jeśli by wisiał kawałek takiej rurki metalowej, którą pukniesz i wyda dźwięk. Taki muzyczny instrumencik. I gdyby tutaj wisiał już 100 lat, i gdybyś go dzisiaj puknął, jaki by wydał dźwięk? Taki jak 100 lat temu. A jakbyś go za 50 lat stuknął, jaki by wydał dźwięk? Po prostu taki jak 100 lat temu, jak dzisiaj. Zawsze, ilekroć go pukniesz, to on wyda ten sam dźwięk. Miłość jest po prostu cierpliwa. Ilebyś razy nie puknął, wyda cierpliwość. Rozumiemy? Bo miłość jest cierpliwa. Po prostu jest cierpliwa. I czy ten instrument by, czy ten kawałek metalu by wreszcie, bo jakbyś go tak pukał, chyba nie, ja cię zaraz tu doświadczę. I 100 razy, ty, jak myślisz, wreszcie by się zdenerwował, i zęby na ciebie wyszczerzył i powiedział, przestaniesz? Przestaniesz? Ile to razy ja mam się odzywać, tak? Ile razy ja mam ci udowadniać, tak? Powiedział? Nie. Ile razy go pukniesz? Jak 100 000 razy wyda ten sam dźwięk. Miłość jest cierpliwa. Ile razy ją pukniesz, to wykaże ci co? Cierpliwość. Choćby cierpliwość, tylko cierpliwość. Jeśli już, miłość jest dobrotliwa. Ile razy ją pukniesz, jest dobrotliwa. Czym byś ją nie puknął? Czy jako żona pukniesz swojego męża miłym słowem? O, jest dobrotliwy. Ale puknij go kijem. Co wyda? Jest dobrotliwy. Jak to jest ten instrument? Jak to jest miłość, to będzie dobrotliwy. Niedobrze mówię? Miłość po prostu jest, wiecie, miłość tym jest. Nie nadyma się i ja już nie chcę dalej was rozśmieszać, bo nie unosi się. Kochani, wiecie, jak wielu ludzi myśli o miłości, jak dzieci? Mówią jak dzieci, pojmują jak dzieci i zachowują się jak dzieci. Ale Paweł mówi, kiedy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię. rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Powiem wam, ja bardzo jestem szczęśliwy, kiedy widzę, jak wy wyrastacie na mężów wiary, na dzieci Boże. Także jestem szczęśliwy, kiedy widzę, jak bracia starsi są dorośli. Wiecie, jakie to jest bezpieczeństwo mieć takich ludzi, którzy są stali, którzy są dorośli, którzy nie myślą jak dzieci. Wiecie, jak to wielkie, jakie to jest szczęście, jaka to jest radość, kiedy myślisz o swoim bracie, który jest w radzie braci i mówisz tak, on będzie bronił Boga, on będzie bronił Bożej sprawiedliwości. On nie będzie jak dziecko się zachowywał. Gdy wróci do domu, a jego żona powie, ty wiesz, co się dzisiaj zrobiło? Ty wiesz, co tamtego? Ty wiesz, co w tym zborze? To on nie powie, a? Jak dziecko, ale powie, jak dorosły. Powie tak, jak jest w piśmie napisane. Nie pozwoli sobie zamącić w głowie. Gdy przyjdzie ktoś obcy, by jemu zamącić. On jest dorosły. Wiecie, jak to jest szczęście, kiedy radość, kiedy widzisz, jak twoje dzieci dorastają i przechodzą do tego niebezpiecznego wieku, tego patrzysz, a wcale go to nie, powiem, wiatry te wtedy wieją boczne, takie straszne wiatry świata, diabelskie wiatry, bo diabeł wie, że to, o, to teraz przychodzi ten najlepszy moment dla mnie ataku. Najlepszy, bo to jest taki naprawdę jeszcze mu tam w łbie szumi, jeszcze mu koledzy imponują, jeszcze mu świat imponuje. Och, to jest teraz okres, kiedy mogę go zabrać, kiedy mogę nim kiedy przynajmniej mogę go pokaleczyć. Patrzysz, że te wiatry wieją, wiesz, że te wiatry wieją, bo dochodzi do 17 lat czy 18 lat. Jaka to jest radość dla rodziców, kiedy widzisz, że patrzą na Pana Jezusa. Halleluja. Jak patrzą na Jezusa, żaden wiatr ich nie zdmuchnie. Jak patrzą na Jezusa, żaden diabeł, żadna moc nie zepchnie ich z tej drogi, bo Jezus szedł tak prosto. Na Niego też wiały wiatry. Całe, powiem, zastępy piekieł wyruszyły przeciwko Niemu. Ale On się nigdy nie poddał. On się nigdy nie zachwiał. Jakie to piękne, kiedy patrzysz, że twoje dzieci z dzieciństwa, kiedy były kiedyś, tak, cieszyły się, radowały się, tak, przeżywały, ale przychodzą próby, przychodzą doświadczenia, przychodzą uciski, a oni stoją jak mężczyzna, jak dorosły. Jakie to jest piękne. Nie mówią już jak dzieci. Nie trzeba się tłumaczyć. Nie trzeba się wstydzić. Że kiedy przychodzi niedziela, to miejsc nie można znaleźć wolnych, a kiedy przychodzi czwartek, przychodzi czterech. I wszyscy inni mają wytłumaczenie, czemu nie przyszli. Ale wszyscy inni mówią jak dzieci. Najgorzej, że powiem, nie tylko mówią, ale i rozumują jak dzieci. To jest tragedia. Bo dziecka nie można, wiecie, wymagać, żeby rozumiało jak profesor. Dziecko jest po prostu dzieckiem. Nie można. I to jest nieszczęście. A byliśmy na ostatni czwartek. Ja chciałem powiedzieć, że prawie tyle samo było, co dzisiaj. A to był tylko czwartek. To jest naprawdę radość. Wiecie, to świadczy o tym, że możemy powiedzieć tak, jak Paweł mówi, byłem dziecięciem. Tak. I mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, ale na męża wyrosłem. Gdy wyrosłem na męża? Kiedy wyrośniesz na męża? Bożego męża. Kiedy zaczniesz o miłości mówić tak, jak mówi Pismo Święte, jak mówi dojrzały chrześcijanin? Kiedy przestaniesz zwalać winę na swoją żonę, a żona na swojego męża, a oboje na okoliczności, na to, że mało zarabiają, na to, że i tak dalej, jaki ten świat? Paweł pisze na tej samej stronie, na samym dole, po prawej stronie, 20 wiersz 14 rozdziału. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. dałby Bóg. Ktoś mówi, ale przecież Pan się nie odwraca ode mnie, kiedy jestem dzieckiem. Ale powiem tak, tutaj wzrostowi dziecka naszego, tutaj, na tej ziemi, wiele rzeczy przeszkadza. Tak jak na przykład brat mówił o swoim dziecku, swojej córeczce, tak? Było tak wrażliwe, było tak słabe, tak mało odporne, że byle co, tak? Byle katar. To byle co spowodowało katar, a katar powodował szpital. Wiecie, i takie są różne warunki, no takie są, nie wiem, taki jest układ organizmu, odporność i tak dalej. No, no to jest, ach, nie ominiesz tego. Po prostu nie uciekniesz przed tym. Ale Jezus Chrystus w Królestwie Bożym, Jezus cię wychowuje, Bóg o ciebie dba. Tam nie ma wirusów od Boga. W tym Królestwie nie ma wirusów złych. Wiecie, kiedy łapiemy wirusy? Kiedy idziemy do tamtego gospodarza. Tam pełno wirusów. Kiedy kierujemy oczy na świat, kiedy odwracamy je od Jezusa Chrystusa, wtedy i wirusy, wiecie, i co tam jeszcze, co to tam jest, zarazki, tak? Wtedy i mory przychodzą i niszczą. Ale jeśli patrzysz na Jezusa, tutaj nie ma wirusów, chwała Panu Bogu. Tu jest zawsze zdrowy pokarm. Słowo Boże. To jest zawsze właściwe podejście, mądrość Boża. Jak możesz nie wyrosnąć? Kiedy Bóg ci daje wzrost. Kiedy Bóg buduje ciebie. Kiedy Bóg umacnia ciebie. Bóg jest za słaby? Nie. Nie powinieneś być więc dziecięciem. Już. Powinieneś być już dorosłym. A w myśleniu bądźcie jak niemowlęta. W złem bądźcie jak niemowlęta. Mamy być w złem jak niemowlęta, bezradne. Bezradne. Nie powiesz dziecięciu, który jest w wózeczku, weź porąb drzewo, cała kupa drzewa, weź porąb to drzewo. No przecież mu nie powiesz, ono jest bezradne. Nawet nie powiesz mu, idź przynieś mi coś z kuchni, bo on jeszcze chodzić nie umie. Jest bezradne. Bądźmy tak wobec grzechu. Bądźmy tacy, to jest łaska być jak dziecko, ale w grzechu, w nieprawości. Módlmy się o to, bracia i siostry, żeby być takimi w grzechu, wobec grzechu, wobec zła, jak dzieci. Żeby to było tak, tak dalekie, tak wielkie, że powiem, nie możemy, nie dam rady. Ach, nawet nie mam się co zabierać za to. Wobec grzechu możemy być jak niemowlęta, wobec zła. Ale w myśleniu bądźcie jak dorośli, jak dojrzali. Dlaczego nie powinniśmy być jeszcze jak dzieci? Cały czas jak dzieci. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości. Do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. To jest nasz cel. To jest zamiar Boży dla każdego z nas. Po to nas Bóg zbawił, po to nas Bóg wywołał ze świata, dał nam wszystko nowe. Serce, Ducha swojego nam dał, Słowo Boże nam dał, żywe, które jest żywe. Do tej pory, nawet jak mieliśmy pismo w domu, to nic dla nas nie znaczyło. A mogliśmy mieć, nie wiem, całą ścianę zastawioną mądrymi książkami. A teraz na niepotrzebne żadne mądre książki. Wystarczy nam Słowo Boże, bo daje nam wszystko. Tak jak dla dziecka mleko matki jest najlepszym pokarmem. I nie trzeba jej nic. Jemu nic. Nawet lekarze, ja pamiętam, jak mojej żonie mówili, niech pani nie próbuje jego podkarmiać, niech pani nie próbuje, jeśli ma pani pokarmić dziecko je, niech je, to jest wszystko dla tego dziecka. Niech pani nie próbuje mu tam soczków, nie wiadomo czego, żeby czasem nie przypomniało mu się i nie pogardził mleczkiem, tak? Słowo Boże jest wszystkim. Wystarcza nam, naprawdę, wystarcza nam. Przykład Jezusa jest absolutnie doskonały, zamyka się we wszystkim. I patrząc na Niego mamy naprawdę wszystko. Naprawdę wszystko, od drobiazgów do powielkie rzeczy. Naprawdę, to jest takie cudowne. Iść za Jezusem, naśladować Go, uczyć się od Pana Jezusa Chrystusa i wzrastać, bo to jest cel Boży. Aż dojdziemy wszyscy do jedności. Wszyscy, to nie ma, że nie wiem, że ci ze Świnoujścia niech dojdą, a z Połczyna już nie muszą. Tak? Nie. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Dlaczego człowiek, chrześcijanin, długo pozostaje dzieckiem, za długo? Jak nazwać tą chorobę? Karłowatość? Nie, karłowatość przychodziła do dzieci bez ich zgody. Nie ma takiej choroby w Królestwie Bożym, która bez naszej zgody przyszła i zapanowała. Nie ma. Nie ma takiego grzechu, który przychodzi, nie pytając się wcale Boga ani nas o zdanie, mieszka w sercu i pustoszy serce. Nie ma. Bóg jest ponad wszystko. Jezus ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Duch Święty, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest na świecie. Nie ma. Dlaczego ktoś nie chce rosnąć? Bo nie chce. To jest najwłaściwsza odpowiedź. Po prostu sam nie chce. A jak to? Czy dziecko może powiedzieć, takie maleńkie dziecko, mamo, nie będę rosła. Ale by był dramat, co? Gdyby dzieci mogły wybierać, nie? Ale by było nieszczęść, ale by było płaczu, ale by było łez, gdyby dzieci mogły wybierać. I po prostu zdarza ci się, jakieś dziecko, masz trójkę, a ten trzeci mówi, ale hej, hej, mamo, ja nie będę rosła. No nie ma na szczęście, dzięki Bogu, takich w ogóle możliwości. Nie ma. A to dlaczego w Królestwie Bożym jest tak wiele dzieci, które nie rosną? Tak, bo Królestwo Boże to jest żywe, wymaga poddania i wymaga pójścia za Jezusem. Jeśli ktoś nie idzie za Jezusem, jeśli ktoś na Niego nie patrzy, jeśli ktoś od Niego nie uczy, to tak jakby powiedział, będąc w wózeczku, ja z tego wózeczka nie wyjdę. Będę ciągle dzieckiem. Dlatego Pan Jezus powiedział, że trzeba iść za Nim. Pójdź za Mną. Jeśli ktoś nie idzie za Panem Jezusem, pozostaje dzieckiem. Pozostaje niemowlęciem. Znalazł Jezusa, uczepił się Go, coś tam poznał, nie chce iść dalej. Nie chce się uczyć, nie chce wrastać w dojrzałość. Dlatego Pan Jezus mówi, nie ma tak, że ktoś się złapie i będzie siedział w swoim wózeczku. Jeśli chcesz iść za Mną, masz iść. Jeśli chcesz mieć życie wieczne, jeśli wybierasz Mnie, to pójdź za Mną. Pójdź za Mną. Pójdź za Mną. Nie powiedział sieć. Cieszę się. Pójdź za Mną. Naśladuj Mnie. Naśladuj Mnie, dlatego że w Królestwie Bożym nie ma dzieci z wyboru, niemowlaków z wyboru, bo im się nie chce rosnąć. A kto nie idzie za Nim, to nie jest Go godzien. Potrzebny nam jest duchowy wzrost, bracia i siostry. Potrzebny nam jest duchowy wzrost. Mamy mówić jak dojrzały. Wtedy będziemy, powiem tak, inaczej, jak będziemy dojrzewać, zaczniemy mówić jak dojrzały. Zaczniemy myśleć jak dojrzały. I nie powiemy naszej żonie, ja przecież tak Cię kocham, Ty się tylko po prostu taka jesteś, że nie da się siebie kochać. Nie powiemy. Jako dzieci powiemy. Ja bym Cię chciał bardzo, ja przecież Cię kochałem, nie pamiętasz, że Cię kochałem. Ale teraz to już nie daje rady. Nie powiemy, dzieci nie powiedzą swoim rodzicom, a teraz już nie. Słuchałem cię, jak miałam 10 lat, 8 lat, tak, byłam posłuszna. Teraz ja już wiem. Mam 18 lat. Nie, już nie. Już ta miłość nie wychodzi, bo ty jesteś taka, wy jesteście tacy rodzice, wy nie pozwalacie na tamto, na to. Nie, już nie będę. abyśmy mogli wzrastać do pełnej doskonałości. Bracia i siostry, dałby Bóg, aby każdy z nas mógł powiedzieć tak jak apostoł Paweł: byłem dziecięciem, myślałem jak dziecię, mówiłem jak dziecię, ale teraz gdy dojrzałem, gdy dorosłem. Chcę jeszcze jeden fragment przypomnieć, który mówi o dzieciństwie, o biedzie dzieciństwa. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Wiele mamy wam do powiedzenia, mówi Paweł. Czy nie Paweł, mówi ktoś, kto pisze list do Hebrajczyków. Wiele mamy wam do powiedzenia, bracia i siostry, szczególnie tych, którzy są już znudzeni w swoim kościele albo w zborze, bo mówią, wszystko już wiem. Żadne kazanie mnie już nie zaskoczy. Ach, ja już poznałem. Już nic nowego dla mnie nikt nie może wnieść. Znaczy, że jesteś zamknięty w dzieciństwie. I nie można ci powiedzieć wielu nowych rzeczy. Bóg ci nie może powiedzieć wielu nowych rzeczy, bo ty masz umysł dziecka. Zamknąłeś się. Ale tak naprawdę, Słowo Boże mówi, wiele mamy wam do powiedzenia. Chwała Bogu. Może się wiecie, i dlatego ja mówię tak, to otworzy serce dla Jezusa. Dla Niego każde nabożeństwo, ile by ich nie było, jest niezwykłe. Każde jest wspaniałe. Czy to jest niedzielne, czy to jest czwartkowe, czy to jest wtorkowa społeczność. Może być wspaniała i jest wspaniała najczęściej. Chwała Panu Bogu. Jeśli masz otwarty umysł, wiele, wiele Bóg ma ci do powiedzenia. Przez brata, przez siostrę, przez swoje słowo, przez kaznodzieję. Wiele ma ci do powiedzenia. Ale bieda, skoro jesteś dzieckiem. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być już nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Pierwszych zasad. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jeśli ktoś jest dziecięciem dalej, wie, że on nie pojmuje, to rozumiemy to? Nie pojmuje tak, jak dziecko nie pojmuje ułamków, no. Nie pojmuje. I ja powiedziałem, że jeszcze pół biedy, gdyby tylko nie rósł taki dzieciak i był dzieciakiem, tak? Ale straszna bieda, kiedy w pojmowaniu jest dzieckiem. I on dalej myśli, że świat nie jest zły. No czemu jest zły? I on dalej myśli, że oglądać telewizor, to co to jest za grzech, hej, hej. A jaki to jest? Oczywiście, ja ci nie mogę powiedzieć. Ostatnio to powiedziałem jednemu człowiekowi. Nie mogę ci teraz powiedzieć. Nie mogę ci powiedzieć, bo powiesz, że mam tutaj pomieszane. Ale wejdź w Słowo Boże, przybliż się do Jezusa, On ci sam pokaże to. Sam to zobaczysz. I staniesz się najbardziej gorliwym rzecznikiem antytelewizyjnym. Tak, teraz nie mogę ci powiedzieć. Byłem niedawno w takiej społeczności, gdzie naprawdę, powiem wam, smutek serce napełnia, kiedy widzisz, jak wszystkie siostry, dziewczyny młode, ubrane, powiem, odrażająco, tak? Bo jeśli ktoś ma na sobie obcisłe, tak obcisłe, że wszystko widać, to jest odrażające, to jest ohyda. Ale dla nich to nie jest ohyda. I przychodzi taka, i ona chce kochać Jezusa. Naprawdę chcę kochać Jezusa, ale myśli jak dziecko, wiecie? Ja jej powiedziałem, ja ci nie mogę powiedzieć o wielu rzeczach. Nie mogę ci powiedzieć o wielu rzeczach, bo albo cię zrażę i uciekniesz, a na pewno nie zrozumiesz tego. Ale zacznij swoją społeczność z Panem Jezusem. Poszukaj swojej komory modlitewnej, gdzie będziesz mógł chociaż trochę porozmawiać, będziesz mogła chociaż trochę porozmawiać. I Jezus ci otworzy oczy. Wielu ludziom nie możesz powiedzieć, bo po prostu rozumują jak dziecko. Nie możesz im mówić nauki o sprawiedliwości, bo mówią, to jest zakon, boję się tego. Nie rozumieją. I zostają tylko na tym, żeby im mówić, że Pan ich kocha i Pan im przebacza. I fajnie, że przyszli na nabożeństwo. Jak fajnie, że przyszli na nabożeństwo. To nic, że w sercu mają co innego, to nic, że ich pali, że już z 5 minut, a fajnie, że jesteś na nabożeństwie. Pan się cieszy, jak się Pan z tego cieszy. Nie możesz im powiedzieć. Nie możesz im powiedzieć nauki o sprawiedliwości. Nie możesz dać im pokarmu stałego. Apostoł mówi, mamy wam wiele do powiedzenia. Zrozummy, Bóg ma nam wiele do powiedzenia. A kiedy On mówi, to są piękne rzeczy. Kiedy On mówi, to zaczyna przeżywać naprawdę radość. Bo Bóg mówi do ciebie. Zazdrościmy, marzymy o tym, żeby być chociaż przez chwilę, chociaż raz w życiu. Tak jak Mojżesz na przykład, o którym Bóg powiedział, ja z Mojżeszem mówię tak, jak twarzą w twarz, tak? Do innych mówię przez widzenia, przez proroctwa, przez sny. A z Mojżeszem rozmawiam. Och, jak ja bym chciał. Jak to by było pięknie. Ale marzenie chrześcijanina, każdego. A zacznij od pierwszej prostej rzeczy. Otwórz swoje serce i Bóg ci będzie mówił. I zobacz, jak jest pięknie. Jest pięknie. Chwała Panu Bogu. Można słyszeć głos Jezusa. Można czuć Jego bliskość. Naprawdę czuć tak ponad wszystko, wszelkie wątpliwości, że jest z Tobą Pan Jezus. Że jest Ci wierny. Że zawsze Go znajdziesz w tym samym miejscu, gdzie tam przyjdziesz, tam gdzie jest ten Twój, powiem, punkt spotkania. Może to jest komora modlitewna, może to jest kącik w domu. Może to jest ustalona pora dnia. Może to jest poranek, może to jest wieczór. Obojętnie. Pan Jezus jest wierny. On tam na Ciebie czeka. I przekonasz się, że zawsze na Ciebie tam czeka. Chwała Jezusowi. Cudowny jest Pan Jezus. Wyrastajmy z dzieciństwa. To nie jest grzech być dziecięciem, ale źle, tragedia, jeśli jest się cały czas dziecięciem. Tego nie ujmujemy w żadne, wiecie, to nie jest w żadnych normach ujęte. Chrześcijanin, który ciągle jest dziecięciem, przestaje być chrześcijaninem. Nie ma specjalnych izb dla dzieci, które są dziećmi 100 lat. Dlatego, że każdy z nas ma iść za Panem Jezusem. Każdy z nas ma na Niego patrzeć. Każdy z nas ma usłyszeć i rozumieć Jego głos. Bo to jest dobry pasterz. On mówi, a ja znam moje owce i moje owce mnie znają i słyszą mój głos. I idą za mną każda owca. I Ty też znasz głos Jezusa. Posłuchaj Go i pójdź za Nim. Pójdź za Nim. I dorastaj. Dorastaj do dojrzałości. I wiele mamy wam do powiedzenia, mówi Słowo Boże. Wiele. Chwała Panu Bogu, że jeszcze wiele przed nami pięknych rzeczy, które usłyszymy od Pana Jezusa. Czy to na nabożeństwie, czy to otwierając Słowo Boże, czy to jadąc w drodze, podróży będąc, a myślami, sercem będąc złączonym z Panem, usłyszymy wiele, wiele wspaniałych rzeczy. Amen.